No to zajmiemy się najbardziej modnym tematem politycznie ostatniego sezonu i pewnie przyszłych sezonów również, czyli energetyka. W studiu Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Straszna nazwa, Instytut Jagielloński.
Straszna?
Straszna. Instytut. Dużo do wymówienia.
Chciałbym powiedzieć, że tutaj redaktor jest jak Janusz Korwin-Mikke, ma bardzo słodką herbatę.
Tak, to prawda. Lubię cukier, będę teraz opodatkowany, ale to zupełnie inny temat. Poprzednia rozmowa związana z Litwą, to my też od Litwy zacznijmy. Po 10-12 latach Litwini odblokowali...
15,
nawet więcej. Litwini odblokowali tory do rafinerii w Morzelkach.
No to jest, no, chciałbym się powiedzieć w końcu. Ja myślę, że jakby tutaj dwie rzeczy warto tak szeroko wspomnieć. Pierwsza jest taka, że temat niezależności, dywersyfikacji, w ogóle tematy energetyczne bardzo mocno do tej agendy politycznej wprowadził Lech Kaczyński i bliska współpraca z krajami bałtyckimi, z Litwą, no była jego priorytetem. Wtedy też była zamykana transakcja w Morzejkach. Niestety od zamknięcia tej transakcji wtedy problemów było co niemiara, bo był taki moment przedpoprzednich rządów, kiedy Morzejki były, nazwijmy to, trwale nierentowne i nawet Orlen zastanawiał się, czy ich się nie pozbyć.
Znaczy mówiono, że to jest zakup czysto polityczny, niepotrzebny, że to jest nieekonomiczne, to głównie mówili politycy Lewicy i Platformy.
No to się udało w ostatnich latach zmienić. Rzeczywiście Orlen sobie tutaj na Litwie nieźle poradził. Te elementy polityczne też już zostały uzupełnione. Myślę, że oprócz tego, że te nasze relacje z Litwinami udało się na wyższy poziom jeszcze wznieść, no to nie bez znaczenia jest zaangażowanie Amerykanów w regionie, bo pewnie projekt Trójmorza będzie, jeszcze zaraz o tym porozmawiamy, ale akurat ten fundusz, który Amerykanie desygnują na inwestycje w ramach Trójmorza, ale w ogóle rozbudowa bilateralnych i takich regionalnych relacji, widać, że postępuje i idzie do przodu, więc to jest dobry kierunek, bo przez infrastrukturę, infrastruktura jest takim podstawowym elementem, od którego można by wyjść, zaczynając współpracę.
Te kilkadziesiąt lat, kiedy Orlen jest na Litwie, zakupił rafinerię w Morzejkach. W tej chwili możemy podsumować, ona się zbilansowała, Orlen na tym zarobił, mówiąc tak czysto biznesowo.
No już nie traci, więc to jest dużo. Już chyba dochodzimy do takiego break-even point, z tego co
to
pamiętam.
Znaczy?
Czyli już, że tak powiem, inwestycja się spłaciła. No to jest inwestycja infrastrukturalna, więc ona jest na ogół z dłuższym horyzontem zwrotu. Ale pamiętajmy, że kupno Morzejek wtedy spowodowało jej jedną prostą rzecz. Nie kupili tego Rosjanie, a jednak Orlen na Litwie jest największym pracodawcą.
Orlen, który może trochę o Orlenie porozmawiam, to jest ciekawa sprawa. Spółka, która się dynamicznie rozrasta, ma przejąć Lotos, to już jest prawie, że pewne. Ma także przejąć jedną ze spółek energetycznych.
Energę, tak.
Tak, też jest pewne. Czy dla nas konsumentów, czy w ogóle dla polskiego rynku to będzie dobre, kiedy Orlen będzie miał już i spółkę energetyczną Energa i Lotos, czyli będzie w zasadzie jedynym dużym producentem ropy naftowej w Polsce, a może w ogóle w rejonie Europy.
Znaczy sprzedawcą paliw, bo producentem paliw. To jest jeden z właściwych kierunków, bo tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy o energetyce, jakie są problemy tych czterech dużych spółek energetycznych, czyli PGE, Tauronu, Energi, Enei. One wszystkie mają bardzo mocno aktywa zabrudzone węglem i tak naprawdę każda z nich może podjąć dowolną dobrą decyzję, ale nie może wszystkich dobrych podjąć. Orlen ma dużo oddechu, na pewno pomogły te ustawy i te pakiety antymafijne, jeżeli chodzi o rynek paliw. Orlen ma teraz nadwyżki na inwestycje i będzie chciał inwestować. I to akurat jest dobry kierunek, bo ta specjalizacja w energetyce pojawia się w Orlenie, który też nie jest zakażony brudnymi aktywami, tak? Więc ma dużo pola do popisu. Szczególnie, że energetyka jakby zmienia filozofię. To nie jest teraz tak, że stawiamy na środku pola dużą elektrownię i wszyscy mają kupować energię wtedy, kiedy ją produkujemy, tylko energetyka się będzie rozpraszać, wchodzą inteligentne sieci, wchodzą małe źródła OZE rozproszone. Pamiętajmy, że Orlen ma ponad 1000, a z Lotosem będzie jeszcze tego więcej, stacji benzynowych. To jest do średniego napięcia świetny punkt wyjścia do przyłączenia małych źródeł. Ma dosyć dużo ambicji, na przykład po zakupie energii, no też będzie w innej sytuacji. Więc te kompetencje energetyczne, elektroenergetyczne czy ciepłownicze w Orlenie po prostu rosną. Więc to jest dobrze, że państwo polskie jakby zobaczyło, co czeka te cztery pozostałe spółki energetyczne, a tam nie czeka ich je tak naprawdę nic dobrego w EOMAS, i postawiło na Orlen, który po prostu ma zdrowe fundamenty do budowy aktywów. Jeszcze może jedna rzecz, zobaczcie co, państwo, co się dzieje, czy posłuchajcie w zasadzie, co się wydarzyło w Niemczech z RWE. RWE zrobiło może nie dokładnie to samo, ale RWE się podzieliło na brudne i czyste, czy przyszłościowe i nieprzyszłościowe aktywa. No i dzięki temu ta spółka z nowymi aktywami po prostu sobie nieźle radzi, a reszta jest wygaszana.
To skoro brudne i czyste aktywa, Ostrołęka C, czyli nowy blok budowany w Ostrołęce, jako sam nazwa wskazuje, miał być na węgiel, wiadomo, że już nie będzie na węgiel, wszyscy się odżegnują. Zwrot po 4 latach, druga kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest gwałtowny zwrot i odwrót od węgla.
Myśmy o tym, nie wiem, ze 4 czy 5 lat temu rozmawiali, że to jest w ogóle bez sensu, nie należy tego robić, więc Radio Wnet jest tutaj w
prawie miliard złotych już w projekt zainwestowano. Zarządów.
Miejmy nadzieję, zadam retoryczne pytanie, że tam nie ma żadnych kar umownych za odejście od tego kontraktu. I to było retoryczne pytanie. Ryzyko oddziaływania na środowisko tego typu inwestycji węglowych jest bardzo duże i ono jest penalizowane w złotówkach przez różne tam ETS-y.
Czyli systemy zakupowania uprawnień do emisji.
Tak, przez różne polityki energetyczno-klimatyczne. I od dłuższego czasu, 4, 5, 6 lat, wiadomo, że nie należało tego robić. Ja może tak...
Tylko, że poprzednie kierownictwo i poprzedni rząd, wtedy jeszcze było Ministerstwo Energii, Krzysztof Tchórzewski, Grzegorz Tobiszowski, bardzo na ten projekt stawiali. On był zamrożony za rządów Platformy. Wrócił 4 lata. Nie wiem, czy mamiono, czy obiecywano, że tam powstanie blok węglowy. Minister Tchórzewski mówił, to będzie ostatni blok węglowy w Polsce.
W 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli negatywną dała bardzo opinię na temat rozbudowy tego bloku ze względu na te różne ryzyka finansowe.
To dlaczego rząd chciał?
No i rząd postanowił kontynuować politykę w energetyce Donalda Tuska i minister Tchórzewski, minister Ministerstwa Węgla i Stali, dla niepoznaki nazywanego Ministerstwem Energii wtedy, postanowił kontynuować ten projekt. No to było bez sensu. Myśmy akurat o tyle jesteśmy po bezpiecznej stronie, że od 4 czy 5 lat o tym mówimy, że to nie miało sensu. Czy da się przerobić Ostrołękę na gaz? Nie jest to wykluczone.
Po to powstawał blok C, bo nam szczególnie tam na północnym wschodzie grozi niedobór energii. Tam jest niedobór mocy wytwarzania.
Tak jak rozmawialiśmy o generacji, która się zmienia, tak, czyli się jakby idzie od dołu, będzie się rozpraszać. Sieci będą coraz inteligentniejsze i będą zarządzać bardziej energią niż do tej pory. To drugim filarem tych zmian, które głównie idą z Unii Europejskiej, jest otwarcie granic. Połączenie z Litwą jest tak naprawdę wpuszczeniem większych ilości taniej energii do Polski. Niestety jest tak, o czym
czyli
też wielokrotnie
rok
mówiliśmy.
Ubiegły to był gwałtowny wzrost importu energii.
Od 4 chyba lat co roku gwałtownie rośnie import energii. Dlatego, że w Polsce energie, hurtowe ceny energii po prostu są wyższe niż w Niemczech. Wszystkich naszych sąsiadów. Oczywiście oprócz Białorusi, z którą mamy zamkniętą granicę. Ale jakby konstatacja jest taka, że nasz system elektroenergetyczny jest zupełnie inaczej skonstruowany. Teraz użyję brzydkiego słowa. koszt krańcowy naszego systemu rośnie, czyli rosną koszty obsługi całego, każdej kolejnej megawattogodziny, a w sytuacji, kiedy na przykład w Niemczech mamy bardzo dużo OZE i nadwyżkową energię z OZE, no to te kolejne megawattogodziny, czy ten kolejny krańcowy koszt pozyskania kolejnej megawattogodziny dąży do zera. Więc hurtowe ceny energii po prostu u naszych sąsiadów są niższe, bo nasi sąsiedzi już od dawna przygotowują się na to, co się dzieje w ramach postępu technologicznego i zmian regulacyjnych. Bardzo dobrym przykładem jest to, żebyśmy porównali sobie CEZ i Tauron. To jest po dwóch stronach granicy dwie spółki, które radzą sobie kompletnie odwrotnie.
Symbolem tego zwrotu w rządach Prawa i Sprawiedliwości była likwidacja Ministerstwa Energii, powołanie Ministerstwa Klimatu. Czy jakieś efekty, poza tym, że już spółki powiedziały, że nie będzie Ostrołęki bloku, Ostrołęka C na węgiel, tylko być może będzie na gaz, to coś więcej wiemy, czy to jest jak najbardziej inna decyzja?
Tego, że ministerstwo podarowało mi w uznaniu zasług ostatnią filiżankę ze swoim nadrukiem. Ale poważnie to rząd widać, że
jako gramarzowi, jak
Ministerstwo.
No dobrze.
Rząd podszedł do tego zupełnie inaczej. Podszedł o tyle poważnie, że widać, że Ministerstwo Klimatu jest taką jakby takim interfejsem do tych wszystkich unijnych i ONZ-owskich agend. Prowadzi je Michał Kurtyka, który był prezydentem COP24, czyli osoba i znana i doświadczona w tych sprawach. I widać, że jest zmiana. Znaczy, że rząd połapał się, że za późno zaczął zmiany, ale no, lepiej późno niż wcale. Szczególnie, że jakby zmieniły się dwie rzeczy, bo zmieniły się te wszystkie regulacje zewnętrzne, ale też bardzo mocno potaniały technologie alternatywnego wytwarzania energii, alternatywnego w stosunku do węgla.
Zmieniła się retoryka, ale pytanie, czy ją już widać w projektach rządowych, w programach, w górnictwach? Zmiana jest jedna, że w górnictwie szykuje się strajk albo protest, coś, czego w zasadzie nie było przez 4 lata urzędowania ministra Tchórzewskiego, który bardzo dbał o to, żeby górnicy nie protestowali.
O tym wielokrotnie mówiliśmy, to jest jedna z największych zasług pana ministra Tchórzewskiego, że nie było protestów, dużych protestów górniczych.
Zamykanie kopalń trwało w najlepsze.
To kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że opinia publiczna, to pokazują badania od 6-7 lat, nie popiera górników. Że kwestie środowiskowe, czystości powietrza na przykład są priorytetowe, czy coraz mocniej wchodzą na agendę tego, czym Polacy żyją. Podnosi się nam standard życia i zastanawiamy się, dlaczego powietrze pachnie, czy ma smak. I mamy bagaż, niestety tak to nazwę, czyli jeszcze kilkanaście kopalń węgla kamiennego. Węgla kamiennego, w węglu brunatnym, czy z innymi górnikami, na przykład miedzi, gazu, jest zupełnie sytuacja okej. Problem z węglem kamiennym jest taki, że wydobycie rok do roku spada o 3-4% przez ostatnie 30 lat. Kopalnie, tam gdzie one nie są otwierane nowe kopalnie i tam gdzie węgiel jest wydobywany po prostu coraz drożej i coraz głębiej, więc on jest po prostu niekonkurencyjny i to jest bardzo przykre. Dominik Olosz na pewno by mnie zaraz kontrował, ale to jest bardzo przykre, tylko jakby jeżeli oczekujemy od górników efektu w postaci taniego surowca, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego uzyskać. I to jest problem. I to jest problem systemowy, bo rząd zrobił właśnie centralny magazyn węgla gdzieś na Wielkopolsce. To jest oczywiście uroczym rozwiązaniem, natomiast jest to pewna anomalia, no bo ceny węgla spadają na rynkach, bo jest to towar, który można przewieźć. Nasz węgiel ma tą, ponieważ jest bardzo drogi, ma barierę po prostu logistyczną. W północnej Polsce no, nie uświadczymy węgla w dużych ilościach z południa Polski, tak, bo po prostu tam są węgloporty, jest szeroki szeroki tor, dwa szerokie tory przynajmniej wchodzą do Polski z węglem ze wschodu, więc rynek tutaj wygrywa. Oczywiście politycy robią czary mary i czarują rzeczywistość, że będzie jakieś embargo, nie embargo, tylko to no na końcu po prostu jak długo mamy te moce, które konsumują rosyjski węgiel, to będziemy, ten problem będzie. I Ostrołęka to jest dobre rozwiązanie, bo Ostrołęka nie była na polski węgiel. I to o tym wielokrotnie tutaj mówiliśmy w tym studiu, pan redaktor.
Chociaż ministerstwo zarzekało się, że będzie na węgiel, zdaje się, z Bogdanki, czyli Zagłębia.
Jasne, ale na końcu, jak państwo czegoś nie rozumiecie, to nauku proste rozwiązania są oczywiste. I tutaj jest tak, że tego węgla po prostu tam nie ma i fizycznie jest go coraz mniej. To, że nagle jest jakaś gdzieś górka, no bo węgiel jest drogi, więc kopalnie go nie... Znaczy nasz węgiel jest za drogi, niekonkurencyjny, więc mamy go za dużo na hałdach i budujemy jakiś centralny magazyn węgla, żeby rezerwy materiałowe i strategiczne poszerzać, no to jest anomalia, nazwijmy to przedwyborcza brutalnie. Czy będzie jeszcze protest na Śląsku przed wyborami prezydenckimi? Będzie się tlił. Ja ostatnio byłem ze wspomnianym przez ciebie ministrem Kurtyką na Radzie Dialogu Społecznego na środku. Przysłuchiwałem się, jak to wygląda ze strony związkowej. No tam takiej refleksji nie ma na ten temat. I Polacy, no niestety, bardzo mi to przykro oznajmić. Mam nadzieję, że to nie pierwszy raz związkowcy to słyszą. No nie są w stanie już więcej dopłacać do tego, żeby utrzymywać ten sektor w tych miejscach, w których wydobywamy, no bo nowych kopalń po prostu nikt nie otwiera teraz. Gdyby były nowe, byśmy byli w innych ekonomicznych warunkach.
Były takie zapewnienia ministra Tchórzewskiego, że wygasza stare, aby budować nowe. Kilka zostało wygaszonych.
No to się nie stało.
Nowych nie ma. To na koniec musimy, mamy mało czasu, a jeszcze inny temat trzeba omówić, czyli ceny energii. Jest projekt Ministerstwa Aktywów Państwowych, że rząd będzie zwracał większości gospodarstw domowych nadwyżkę na rachunku, że to będzie taki, że najpierw zapłacimy, a potem wyślemy pismo i nam to zwrócą.
Już coś takiego ćwiczyliśmy raz. Ta ustawa w zeszłym roku słabo zadziałała i bardzo dużo spółek obrotu po prostu upadło.
No to są odwrotnie, bo teraz nie to, że tylko właśnie ja nie wiem. Bo jak...
Gdzieś te pieniądze, skąd się one się biorą? Albo z rynku, albo z budżetu. W zeszłym roku połowa była, no dobra, jakaś duża część była z budżetu, duża część była wyciągnięta ze spółek. No tak się nie da prowadzić długofalowej polityki gospodarczej.
Te bardzo pieniądze skąd będą, te dopłaty teraz?
Akurat jeżeli chodzi o ustawę prądową, też bardzo mocno ją krytykowaliśmy. To się po prostu nie wydarzy. To jest złe rozwiązanie. Trzeba decentralizować energetykę, budować nowe źródła zero i niskoemisyjne, zmienić Ostrołękę na gaz albo na coś...
Ale tak rozumiem, to i tak się na naszej kieszeni odbije. Nawet rząd nie będzie w stanie utrzymać cen energii dla indywidualnych odbiorców.
Znaczy, dla indywidualnych gospodarstw domowych ceny energii utrzymywane są sztucznie, i tu jest konsensus, przez taryfę G. Czyli dystrybutorzy energii tak czy owak dopłacają do, czy mają impuls do tego, żeby dopłacać do, bo tam nie ma wolnego rynku. Jest raz w roku taryfa i ona z pewnym opóźnieniem reaguje, więc taryfa G jest chroniona. Pytanie, czy da się tak długo robić? Nie, bo już w decyzji notyfikacyjnej rynku mocy w 2021 mają być uwolnione ceny energii. No więc
to jest ostatni rok, kiedy rząd może jako tak próbować.
Robi.
Tak, a już 1 stycznia 2021 ale mamy uwolnienie ten komfort, bo nie w sensie, że zniknie taryfa G?
My mamy ten komfort, bo nie jesteśmy politykami, więc nie musimy się pochylać
Konsumentami energii.
Ale jesteśmy konsumentami energii i długofalowo dużo się nie da zrobić bez dwóch elementów. Importu energii, który ma swoje wady, albo budowy zeroemisyjnych źródeł. To są dwa sposoby na obniżenie cen energii.
Ile zapłacimy więcej za... Już mniej niż rok od 1 stycznia roku 2021.
No te taryfy tam wzrastały, Tauron najbardziej poszedł do przodu, ale pozostałe trzy spółki też będą negocjować. To są 11% rocznie, no niestety.
I to będzie trwały. A kiedy zniknie regulacja, są uwolnione ceny, to o ile mogą wzrosnąć? O 15, 20?
No jest to niewykluczone.
I to odczujemy we wszystkim.
Oczywiście jest limit tego, że otwarcie na import też w pewnym momencie ogranicza wzrost cen energii, bo jakby w tym miksie jest coraz więcej taniej energii, natomiast długofalowo jest to po prostu niebezpieczne z punktu widzenia naszej suwerenności.
I bezpieczeństwa energetycznego, bo ileż można brać od Litwy, czy zwłaszcza od Niemiec energię. Marcin Oszkowski, prezes.
I to jest taki element też wpływający na konkurencyjność, bo to nawet takie bezpieczeństwo bardzo dumnie brzmi, tak? Ale taką bezpośrednią konkurencyjność polskiej gospodarki, co w dużej przestrzeni, w szerokim planie nie jest tak mocno wśród polityków widoczne w ich wypowiedziach. A konkurencyjność polskiej gospodarki jest elementem też bezpieczeństwa i naszego dobrobytu.
A decyzji chociażby co do elektrowni atomowej, jak nie było, tak nie ma. Czwarty rok rząd debatuje. My też debatujemy, ale
od 72 roku powstaje elektrownia atomowa w Polsce.
No nie, no ale to różne już kilka ekip zmieniło. Już pamiętam kilka rządów.
No od 72.
Rozumiem, nie każdy, nie wszyscy, też sumarycznie są wszyscy winni, chociaż oczywiście długo debatujemy. Marcin Oszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
Dnia.
6 minut po godzinie 7:00. To teraz mocno spóźniony przegląd prasy. Za chwilę do studia wejdzie Aleksander Wierzejski, ale zanim to nastąpi, to może często graj traperze z nad Wisły antysmogowy song.
Najpierw Państwa punktualnie równo o 9:10, a właściwie 9:11. Przegląd prasy. Zaczynamy od Kuriera Wnet. To jest miesięcznik, więc raz na 4 tygodnie, więc może być również w tygodnikach. Na stronie 1 lutowego magazynu tekst neutralnie i z dystansu Bernarda Mege, to pan Szwajcar, który go dziadek, przodek Pierre Maurice Gleyer był sekretarzem osobistym ostatniego króla Polski i opisywał to, co widział, między innymi zachowanie targowiczan, zakłamanie i haniebne zaprzaństwo konfederatów radomskich w czasie rozbioru Polski zdumiewało przodka naszego autora, z jaką łatwością Polacy dla zaspokojenia osobistych ambicji zwracali się ku obcemu mocarstwu i jak łatwo było sąsiedniemu krajowi pozyskać tu swoich stronników. Naszego autora również zdumiewa podobieństwo argumentów dzisiejszej opozycji do tych przedstawianych wówczas. Takie same dziwne, nieodpowiedzialne oraz sprzeczne ze sobą wypowiedzi i posunięcia jak tych, których celem kiedyś było zakwestionowanie prawa do władzy i jej odebranie królowi poświęconemu bez reszty idei uniknięcia rozbioru. Ile razy jeszcze Polska znajdzie się w takiej sytuacji? Opisując ostatnie lata, autor pisze, i tak kraje Europy Wschodniej stały się łatwym kąskiem dla pożarcia dla Zachodu, który zamiast zaaplikować coś w rodzaju planu Marszala w celu stymulacji ich samodzielnego rozwoju, wolał opanowywać banki, przedsiębiorstwa, handel i co się tylko dało w stylu starego, dobrego kolonializmu opakowanego w antyspołeczny ultraliberalizm. Poletko doświadczalne tego, co zamierzono wprowadzić na Zachodzie. Rękami Donalda Tuska podwyższono wiek emerytalny, obniżono emerytury, prywatyzowano przedsiębiorstwa państwowe, wycofywano się ze świadczeń społecznych itp. itd. Kontynuacja właśnie odbywa się we Francji Macrona, w Grecji, we Włoszech. Dzisiaj Francja jest nowym laboratorium testowym Unii Europejskiej, sprawdzającej granice tolerancji narodu na regresję socjalną i represje policyjne. Jeszcze nigdy nie widziano tylu Francuzów rozmyślnie poranionych, szczególnie w oczy, przez własną policję. Chodzi o to, by zranić, by wystraszyć innych, zniechęcić do manifestowania. To tekst okładkowy Kuriera Wnet. A co dalej w Kurierze? Z ciekawych tekstów relacja z Czech o konflikcie pomiędzy czeskimi katolikami i ewangelikami. Z Ukrainy Paweł Bobołowicz o szarpaniach wewnątrz partii Sługa Narodu. Peter Zhang na fali informacji o wirusie, koronawirusie, który przychodzi do nas z Chin. Jeszcze nie przyszedł, może nie przyjdzie, ale wiemy, że lekarz, który ostrzegał władze chińskie przed tym wirusem, został oskarżony, musiał podpisać samokrytykę, że tutaj niesłusznie, w końcu w zeszłym tygodniu ten pan doktor Bohaterski, jak się okazuje, umarł właśnie na wirus. A Peter Zhang pisze o chińskich uczonych, którzy znajdują się pod presją Komunistycznej Partii Chin. Komunistycznej Partii Chin, która ma wszystkie narzędzia państwowe, może zmieniać prawo, może robić co chce i w ten sposób staje do konkurencji z liberalnymi, demokratycznymi państwami. Powstał nowy raport, który powinien zainicjować samokontrolę chińskich uczonych, a innych skłonić do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób osoby często chronione przez gwarancję zatrudnienia przysługują się zachodnim społeczeństwom. I to właśnie o chińskich naukowcach. I jeszcze bardzo ciekawy tekst z Kuriera Śląskiego, tragedia górnośląska Jadwigi Chmielowskiej o tych, którzy w 1918 roku poszli za Polską, tych, którzy walczyli o Polskę, a potem tereny Śląska w granicach II Rzeczpospolitej były łagodniej traktowane przez Sowietów, ale bardzo mocno traktowane przez Niemców i Niemcy korzystali ze współpracy z Rosją Sowiecką. Tragedia Górnośląska. O Górnym Śląsku pisze na łamach tygodnika Do Rzeczy Piotr Gursztyn w tekście zatytułowanym Zwijanie polskości. Chodzi o to, że kulturowo Śląsk jest odrywany od Polski. Pisze o tym Andrzej Krzystyniak, śląski publicysta, doktor historii, który dał się poznać poza Górnym Śląskiem jako jeden z tych nielicznych, którzy mają odwagę głośno mówić o polskości Śląska, czyli pojęciu, które od 3 dekad jest negowane i wyszydzane. Hipokryzja, czytamy w tekście, jest właśnie stałym komponentem tego, o czym pisze Krzystyniak. W kraju, gdzie gigantyczną awanturę i moralne wzmożenie wywołał tort z wafelkową swastyką, establishmentowe media były i są całkowicie ślepe na pronazistowskie aluzje i gesty ślązakowskie. Tak samo ślepi są liberalni lewicowi politycy, którzy blisko współpracowali z Ruchem Autonomii Śląska i jego fotografującym się w czapce Wehrmachtu szefem. Tutaj faszyzm nie przeszkadzał, a nawet chyba był dobry, pisze Piotr Gursztyn. Dobrze, że doktor Krzystyniak wszystko opisał i zebrał. Skrypta manent jest jednak niedosyt, tak jak w przypadku wielu podobnych zbiorów artykułów prasowych. Potrzebny jest solidny, ponadczasowy esej, który czytelnikowi spoza Śląska ukaże ten region w przystępny, a także inteligentny sposób. O to trzeba zaapelować do autora, doceniając to, co już napisał, pisze Piotr Gursztyn, o zbiorze artykułów Andrzeja Krzystyniaka, wydanych pod tytułem Zwijanie polskości. W tygodniku Do Rzeczy również rozmowa z Cezarym Gmyzem na temat parasola, jakiego w naszej demokracji doświadczył Aleksander Kwaśniewski. Małżeństwo państwa Kwaśniewskich jest od niedawna znowu na tapecie w sprawie swojej willi, ale według obserwatorów to jest szczyt góry lodowej, jeśli chodzi o interesy dwukrotnie wybranego na stanowisko prezydenta Polski postkomunistycznego polityka. Marsz przez ciemną dolinę to tekst Piotra Semki o sporze w reformie sądownictwa, jak zostanie on wykorzystany w kampanii prezydenckiej przez obóz dobrej zmiany, a jak przez opozycję. Jeśli chodzi o współpracę albo konflikt z Unią Europejską, w tej sprawie karty rozdzielają Paryż i Berlin, wskazuje autor opinię Jacka Sariusza Wolskiego, eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości. Macron i Merkel korzystają z tego, że Polska, walcząc z naciskiem Komisji Europejskiej i TSUE, ma słabszą pozycję negocjacyjną w sporach o budżet unijny i jest bardziej podatna na wciskanie nam pakietu klimatycznego Green Deal. Najważniejszym zadaniem dla prezydenta, pisze autor, staje się wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kadencja pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf upływa właśnie z końcem kwietnia bieżącego roku. Werdykt Sądu Najwyższego z 23 stycznia sankcjonował sytuację prawną, w której Andrzej Duda musiałby wybierać tylko z piątki kandydatów wybranych wyłącznie z 3 starych izb Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym jest teraz 64 starych, 37 nowych sędziów. Z obliczeń analityków wynika, że już 20 kilku sędziów, jeśli się skrzyknie, może przegłosować kandydata na pierwszego prezesa. Nowi nie są więc bez szans i ta walka będzie jeszcze przed nami, będzie bardzo istotnym tematem, pewnie również kampanii wyborczej. Kamila Baranowska analizuje rozpoczęcie, inaugurację kampanii wyborczej. W tekście Powolna rozgrzewka pisze, że jest problem, różnica pomiędzy kampanią sprzed 5 lat, a tą obecną jest mniej więcej między innymi w tym, że bardzo wielu działaczy wtedy, którzy poświęcali się w całości kampanii, teraz ma różne zadania, są ministrami, wiceministrami albo tak jak pani premier Szydło i pan Joachim Brudziński, są europosłami, którzy siłą rzeczy nie będą mogli tak bardzo poświęcić się w kampanii. No, jak to wyjdzie, zobaczymy. Zwycięstwo konserwatystów to tekst Krystiana Kratiuka na temat adhortacji Querida Amazonia. Czy papież rzeczywiście postawił się po stronie konserwatystów, czy odszedł od reformowania kościoła? Papież nie ukrywał swojego entuzjazmu dla przebiegu synodu i jego wyników, choć unikał odnoszenia się do poszczególnych punktów dokumentu końcowego. W kościele zaś rozpoczęła się batalia o kształt papieskiej adhortacji, szczególnie właśnie w kwestii celibatu. W mediach latynoamerykańskich potrzebę powołania viri probati potwierdzili biskupi krajów Amazonii. W Europie liczni hierarchowie, szczególnie niemieckojęzyczni, promowali ten pomysł, ale ostatecznie w adhortacji tego pomysłu brak. No i jeszcze tekst Piotra Semki, trudny postęp, ale postęp, tutaj relacja z Ukrainy i działania nowego rządu Wołodymyra Zeleńskiego w sprawie dialogu historycznego z Polską. Ten dialog postępuje, jak stwierdza autor, ale powoli, mógłby szybciej. Tygodnik w sieci, proszę Państwa, tekstem, który warto na pewno zobaczyć, przeczytać, jest rozmowa braci Karnowskich z doktorem Maciejem Nowackim. To jest prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, członek Krajowej Rady Sądownictwa, przewodniczący Komisji do Spraw Reformy Wymiaru Sprawiedliwości Krajowej Rady Sądownictwa. O sprawie Juszczyszyna. Wypowiedź pana sędziego brzmi tak: podważając prawo do orzekania innego sędziego, przepisał sobie uprawnienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który ma wyłączne prawo do powoływania sędziów. Ta decyzja prezydenta rozstrzyga, czy ktoś jest sędzią, czy nie jest. W życiu widziałem wiele przypadków pychy, ale ten wydaje mi się szczególnie jaskrawy. Pytają panowie, czy sędzia Juszczyszyn został przez kogoś podpuszczony? Z tego co wiem, jest kilku sędziów, którzy z radością go ku takim demonstracjom popychali, podpuszczali, wyczuli, że być może rola sędziego celebryty przypadnie mu do gustu. Ale warto zauważyć, że sami tą drogą nie poszli, nie powtórzyli jego czynu, wiedzą bowiem doskonale, że jest to działanie niezgodne z prawem i dla sędziego może zakończyć się wydaleniem z zawodu. Kolejny fragment tej samej rozmowy. Czy może pan sędzia Juszczyszyn ucieka przed wyrzutami sumienia w sprawie rolnika, którego majątek, całe gospodarstwo rolne wskutek jego decyzji zlicytowano za zaledwie 30 tysięcy złotych? Tu dochodzimy do tego, jak ważne jest sądownictwo dyscyplinarne, odpowiada sędzia Nawacki. Jednym z elementów sędziokracji w Polsce była całkowita kontrola środowiska nad postępowaniami dyscyplinarnymi. Sam sędzia Nawacki również brał udział w sędziowskich protestach w latach 2008-2009. Sędziowie starli się w sposób dość ostry z ówczesną władzą. Chodziło o podwyżki, które miały wejść w życie, ale po zmianie rządu ustawa to przewidująca została skasowana. Wtedy ruszyła fala protestów, także wiem, jakie takie akcje są animowane. Wiem, jak to działa. Pamiętam na przykład, że jedną ze stosowanych wówczas metod protestu była próba bojkotu udziału w komisjach wyborczych, co wysadza w powietrze cały proces wyborczy. Dziś uważam to za duży błąd i działanie niedopuszczalne. No i jeszcze musimy pamiętać, że nasza konstytucja, cały nasz ład państwowy są oparte na katolickiej nauce społecznej i ordoliberalizmie i tam nie znajdziemy zasady, że władza przechodzi od obywatela do sędziego. Sędzia jest mimo wszystko ustami ustawy. On nie kreuje prawa. Także proszę Państwa, bardzo ciekawy wiersz z człowiekiem, który pojawił się na nagłówkach prasy w ostatnich tygodniach. Warto zapoznać, kto to jest, jakie ma motywacje, taki jest cel tego wywiadu. Stanisław Janecki w tekście Piątka ze sternikiem analizuje strategie wyborcze kandydatów na prezydenta poza Andrzejem Dudą. Konrad Kołodziejski pisze o krótkiej historii polexitu, którego nie ma, a Grzegorz Górny wraca do sprawy adhortacji Querida Amazonia. Dokument podsumuje więc obrady ubiegłorocznego synodu do spraw Amazonii. Był oczekiwany w kościele z dużą niecierpliwością. I co tam się znalazło? Po pierwsze, w ogóle nie została podjęta kwestia zniesienia bezrzędności księży. Franciszek napisał, że tylko kapłan może sprawować Eucharystię, odpuszczać grzechy czy udzielać namaszczenia chorym. Zdecydowanie odciął się od propozycji wyświęcania kobiet na księży. Stwierdził, że takie spojrzenie faktycznie ograniczyłoby perspektywy, poprowadziłoby nas do klerykalizacji kobiet, pomniejszyłoby wielką wartość tego, co już dały, i w współczelny sposób spowodowałoby zubożenie ich niezbędnego wkładu. Grzegorz Górny na temat adhortacji w tekście Rozczarowania modernistów, radość ortodoksów. Wywiad z Danielem Obajtkiem. Potrzebujemy odwagi, by inwestować w przyszłość. Michał Karnowski i Maciej Wośko z Gazety Bankowej. Tekst o rozwoju tego narodowego koncernu, oczywiście w kontekście otwarcia transportu kolejowego na Litwie. Tutaj warto wspomnieć Lecha Kaczyńskiego, jego wizję współpracy gospodarczej również w Międzymorzu, która teraz na naszych oczach się realizuje, więc warto pamiętać, że ten projekt ma już swoją tradycję i obecni wykonawcy idą śladami kogoś, kto to wymyślił. Mariusz Pilis porusza się własnymi drogami. W tekście Jestem gotowy na ataki w wywiadzie z Piotrem Filipczykiem mówi o swoim filmie na temat Gazety Wyborczej. Momentem, kiedy rola Gazety Wyborczej stała się dla mnie wielce zaskakująca, była katastrofa smoleńska. Choć przestałem tę gazetę czytać dużo wcześniej, kiedy osoby z tego środowiska zaczęły nazywać Kiszczaka i Jaruzelskiego ludźmi honoru. Stwierdziłem wtedy, że warto przyjrzeć się temu, czym ta gazeta jest, kim są ludzie, którzy ją tworzą, jak powstała i dlaczego ma taki, a nie inny wpływ na to, co wiemy o Polsce i co o Polsce się mówi za granicą. Pamiętajmy, że Gazeta Wyborcza to bardzo złożony organizm, nie tylko gazeta, ale też olbrzymia korporacja, która jest obecna w bardzo wielu miejscach. Film powstający o gazecie to jest film, który opisuje dużą i wpływową organizację. W Polsce jeszcze takich filmów się nie robi, choć na Zachodzie jest ich coraz więcej. Wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Z reguły na takie projekty szuka się pieniędzy społecznych, obywatelskich, po to by oczywiście film powstał poza polityką. Mariusz Pilis, Państwo oczywiście znacie, twórca TVP Info, twórca ostatnio TVP Wilno, a wcześniej autor Listu z Polski, filmu, który nie ukazał się w żadnej polskiej telewizji, a wywołał wielką burzę, opowiadając o reakcji na katastrofę smoleńską, której dziesięciolecie jest już przed nami. Andrzej Federowicz mówi o grypie hiszpance, która w roku 1920 masakrowała tutaj Polskę, między innymi zmasakrowała armię rosyjską idącą na Warszawę. Jan Rokita o Niemczech. Zdarzenia, jakie ostatnimi dniami mają miejsce w Erfurcie, unaoczniają dramat, a zarazem osobliwość niemieckiej polityki. Autor, kończąc rozważania na temat polityki w Turyngii, pisze tak. Tak długo jak w Berlinie dominuje narodowa niemiecka trauma, uniemożliwiająca w istocie prowadzenie normalnej, demokratycznej polityki, możemy czuć się pewniej wobec wielkiego zachodniego sąsiada. Z drugiej jednak strony ów nieustanny brak normalności niemieckiej polityki paraliżuje na przyszłość istnienie trwałej centroprawicowej większości rządzącej w Berlinie, wymuszając albo takie dziwolągi jak obecnie prująca się Wielka Koalicja, albo też niechętne Polsce, tym razem bardziej z powodów kulturowych i geopolitycznych, rządy lewicy i to w przyszłości możliwym udziałem politycznych spadkobierców Ulbrichta i Honeckera. Taka właśnie jest cena za kultywowanie dogmatu o bezwzględnym izolowaniu każdej niemieckiej partii, która ośmieli się uważać za narodową, a taką jest przecież AfD. Marek Budzisz w filmie, w książce Sankcje działają, pisze o Rosji, tym co się w Rosji dzieje. Takim przykładem jest Roskosmos, firma, która sztandarowa firma rosyjska dowozi pasażerów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a została wyprzedzona przez amerykańską firmę SpaceX i nie widać, żeby mogła nawiązać konkurencyjny dialog. Tyle w tygodniku W sieci. Zapraszamy Państwa do lektury miesięcznika Wnet już w kioskach.
Powiedział Aleksander Wierzyński, oczywiście ten miesięcznik Wnet polecamy, Kurier Wnet, rzecz jasna. No i co, 9:30, tutaj stawiamy kropkę w dzisiejszym poranku Wnet. Ja dziękuję Janowi Gromnickiemu za wydawanie, Dariuszowi Konkulowi za realizację, Aleksandrowi Wierzyńskiemu za przegląd prasy. I mówię Państwu do usłyszenia już o godzinie 11 na antenie Radia Wnet za gości. O właśnie, czy się dowiemy, czy się nie dowiemy. To jest zawsze bój człowieka z maszyną i czasami maszyna wygrywa przez swoją przekorę, ale tym razem, ale nie jest. To jest, mamy złą datę. O właśnie, zagoszczą konfrontacje muzyczne i doktor Roman Zawadzki. A ja mówię Państwu do usłyszenia.